Halo?
Jest tu ktoś?
Jesteśmy znowu na Melinie.
Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować.
Wasze zdrowie.
Witamy w Melinie. Nie, znowu bezsensownie przesterowana muzyczka na początku. Ja nie wiem, co tutaj chodzi, ten program robi dziwne rzeczy ze mną. Trudno, niech będzie, że ja się tak drę od razu, że jestem przesadny w swoich sformułowaniach i myślach, nadziejach i lękach. Słuchacie enklawy. Enklawy słuchacie. Aha, właśnie, gdzie są te moje wszystkie ładne do puszczania dźwięki? Ja je gdzieś tu miałem, one znikły. Gdzie są moje dźwięki? Jak to mam bez dźwięków nadawać? Dajcie mi dźwięki. Halo? Kto zabrał dźwięki? Dźwięki. O, jest. Uf, dobra, już myślałem, że nie będzie dźwięków. Dobrze, na dowód to odpalam.
Dobry? Baczność! Żołnierzu! Spocznij.
Słuchajcie, enklawy. No, bardzo dobrze. Tak, słuchajcie, enklawy. Na czacie są Izak, Judyta, Kokos, ja jestem, Przemek, znowu Przemek, zawsze jest dwóch Przemków ostatnio, Adriana Liktus i inni, i Artur też, i Izak się pyta na czacie, który jest na stronie enklawa.net albo odwyk.com, czy jest Melina? Oczywiście, że jest Melina. I życzenia urodzinowe dostaje dziś Izak.
Wow!
Bardzo dobrze. I dostajesz dzisiaj jako życzenia, na przykład wybieram ci, wylosuję na urodziny. Uwaga, losujemy ten dźwięk.
Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku.
Proszę bardzo, nie ma za co, dobrze, wylosował się. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że nie rozumiem przedsiębiorców. To są ludzie wstrętni i ja już ich nie lubię, a z powodu tego, że oni utrzymują to całe gówno, w którym właśnie żyjemy. A w ogóle jest 9 listopada 2020 roku i słuchajcie, Radia Enklawa i audycji Melina na żywo, więc jak to na Melinie, od razu powiem, jakie są zasady. No nie ma żadnych ogólnie. No jak ktoś się chce ewentualnie pobić, to musi wyjść. Taka jest zasada, na zewnątrz, żeby nie robić. To jest taka inna Melina i... Głównie w naszej tu Melinie chodzi o to, że tu jest wolność. Jesteśmy już tak wszyscy źli, egoistyczni, nieczuli społecznie, że już wszystko jedno, już nawet się nikt nami nie zajmuje. No, czyli to też tak jak nazwa enklawa, prawda, że dookoła wszędzie cała ludzkość panikuje sobie grzecznie, jak trzeba i jak każą, a my nie, bo my tu chlejemy. Chlejemy trzeźwość, bym tak powiedział. Jest to radio zachlane trzeźwością do nieprzytomności prawie. No, bardzo mi się to podoba. No i połączyło się trochę z inicjatywą odwyk.com, gdzie gadam z kolei o Biblii, Bogu, po ludzku też, tak, no wiecie, Melina, odwyk, tak się pokrewne tematy. Ja nie wiem, może ja mam jakąś obsesję na punkcie chlania, czy co? Się nie wiem czemu, bo ja tak nie chleję, a nie nic. Dopiero dzisiaj pierwsza audycja, w której ja przyszedłem przygotowany z piwem. Piwo jakiejś marki na G, nie wiem co to w ogóle jest. W Anglii nie ma za bardzo ostatnio piwa też dobrego. Bo piana pływa czy COVID? Co to jest? Coś pływa mi. Nie będę teraz pił. Później będę pił. Najpierw wam pokażę, powiem wam jakieś ciekawe newsy, co się dzieje aktualnie na świecie, żebyście mieli obraz sytuacji. Więc jest tak. 9 listopada 2020 rok. W Polsce nie wolno chodzić po ulicach. Godzina, czy jest godzina policyjna? Już? Czy zaraz będzie dopiero? Generalnie wszyscy, co tylko rządzą, zawsze dla naszego dobra i dla ratowania życia, któremu się właściwie nic nie dzieje, w większości przypadków, ale dla jego ratowania zabraniają oddychać, żyć, pracować, zarabiać, jeździć, chodzić, oddychać. Wiem, dwa razy zabraniałem oddychać, bo tak nie wolno uprawiać seksu, rodzić dzieci, śpiewać w kościołach, tańczyć na ulicy. Co jeszcze nie wolno? To wszystko o dziwo ma jakieś uzasadnienie podobno. Znaczy, no nie podobno, ma, ale one są tak absurdalne, że ja ich nawet nie czytam, chyba że jak chcę zrobić audycję pod tytułem najgłupsze uzasadnienia obostrzeń wirusowych. To ma być wszystko, bo jakiś wirus jest. No jest wirus, ale to się okazało, że to niestety czarna śmierć nie jest. Niestety dlatego, bo by to wszystko przynajmniej miało sens, a tak to żyjemy w świecie, gdzie co inteligentniejsza osoba nie ma już wątpliwości, że większość społeczeństwa to są kretyni. No i nie.
Kretyn, kretyna, kretynem pogania.
No właśnie, Ferdek podsumował. Ja myślałem, że to tak żarty żartami, większość ludzi przecież jest jakaś przytoma. Nie, nie jest, nie. Miałem rację i nie chcę z tym żyć.
Czyli ten naród nie ma żadnych szans.
Nie ma. Dobra, co na przykład we Francji? No, we Francji to jest w ogóle wojna, okupacja. Adolf Hitler jest we Francji. Nie wolno jeść, kupować, sprzedawać, uprawiać seksu oralnego, miłości francuskiej nie można. Nie wiem, co nie można, nic nie można. No. Nic nie można, wszystko trzeba uzasadniać. Przepustki są, żeby w ogóle wyjść do kibla teraz, bo tam wszędzie jakiś COVID czyha i cię zabije. Informacja, jak to tak ogólnie wam narysowuję. Jak chcecie konkret, to na przykład dzisiejsza informacja. Od wtorku nowe zarządzenie, bo tylko władza nas może obronić przed naturalną, nie wiem, naturalnymi rzeczami w życiu. Na przykład od wtorku, czyli od jutra, supermarkety we Francji nie będą mogły nic sprzedawać, chyba że władza się zgodzi. To jest ciekawe, bo nawet w PRL-u czegoś takiego nie było. Tam nie mogły wtedy, bo nie było supermarketów, tak, znaczy hipermarketów nie było. W ogóle nic nie było. No właśnie, tam nie można było na przykład w sklepie iść kupić sobie szynki, bo nie było szynki. Bo nikt nie robił szynki. Bo była jakaś szynka, to szła na eksport, jakieś, co były właśnie tajemnice zarządzania centralnego w gospodarce socjalistycznej. Nie było. A teraz we Francji jest, no bo socjalizm nie sięgnął tak głęboko, żeby zlikwidować prywatny, wolny rynek, no ale zaraz sięgnie i nie będzie już tej szynki. Na razie rząd postanowił w ramach wymyślania, co tu zrobić, żeby ludzie nie jedli szynki, no zakazać. Władza będzie teraz wyznaczać, które towary są niezbędne, a które są zbędne. Jakiś premier Jean Coste, nie wiem, rząd Coctus, jakiś tam rząd. Nie opłaca nawet się, nie chce mi się uczyć, kto jest jaką pijawką. Ja nie wiem, wiesz co, jak komar na ciebie siada w lecie, to czy ty się uczysz, jak ma na imię który komar, czy zabijasz? Bo ja bym zabił komara oczywiście, no nie mówię, żeby żona od razu, ale mi chodzi o to, że to jest mniej więcej podobny u mnie sposób myślenia. Jak to jest pijawka, to jest pasożyt. Czemu ja się mam go zaszczycać uczeniem się, jak on się w ogóle nazywa? Nie mam ochoty w ogóle. On nie jest wart dla mnie, żeby go pamiętać. Tak jak właściwie żaden premier w tych czasach. Wszystkie to są dupy i cioty teraz, że tak powiem. Udowodnili to już teraz. Teraz było potrzeba lidera, nie? I okazuje się, że w Europie nie ma liderów. Są właśnie takie małe dupy, co chodzą i tylko szukają kogoś, pod kogo się można podczepić i kto im powie, co mają robić. To ma być lider kraju, który nic nie zrobi, jak ktoś mu nie powie, co zrobić. O, przy okazji właśnie wyszło, że w Wielkiej Brytanii od paru dni jest jakiś lockdown. No, to jest taki śmiechu warty, Brytyjczycy nie wiedzą, że to jest prawdziwy lockdown. Zresztą oni by sobie raczej nie pozwolili. To już są umiarkowani ludzie. Z lockdown polega na tym, że właściwie nic się nie zmieniło. Tak jak wcześniej mogłem iść do McDonalda i kupić se frytki, to dalej mogę iść do McDonalda i kupić se frytki. No teraz różnica, że nie mogę siedzieć w tym McDonaldzie, ale wcześniej też nikt nie siedział w tym McDonaldzie, więc w ogóle nic się nie zmieniło. Mogę, jak gdzieś mogę se iść, to mogę se gdzieś iść i jechać, tylko muszę mieć uzasadnienie. No ale uzasadnienie to zawsze jest, że chce się przejechać i to już jest dobre uzasadnienie w ogóle. Zawsze jest jakieś uzasadnienie, nie? Nie wolno wyjść z domu bez uzasadnienia. No czyli wszystko wolno, tylko teraz musisz mieć uzasadnienie i tłumaczyć się rządowi czy tam władzy. No ale w Wielkiej Brytanii jest tu fajnie, przynajmniej tu gdzie jestem, bo tu nie ma żadnej władzy. To znaczy ja już tu jestem trzeci miesiąc i jeszcze ani jednego policjanta nie widziałem nigdzie. Nie ma, znikli. Chodzę po lesie, nie ma. Jak zrobili lockdown w Hiszpanii, to nie dało się przejść 100 metrów, żeby nie było przynajmniej czterech. Znaczy, czterech jakichś, no, urzędników, nie? Z czterech różnych instytucji, a nie, że czterech policjantów, nie. Jest policja, jakiś taki lekarz, ktoś tam z jakiejś, nie wiem, w cholerę tego mieli, no. Tu jest odwrot, w ogóle nie ma. Nie wiem, skąd się tu bierze policja. Pewnie się dzwoni. Trzeba pewnie donieść. Na pewno donoszą. Nie ma. Nie ma, żeby nie donosić. No i tak, w Wielkiej Brytanii sprowadzili więc te zamordy. Zamknęli sklepy, nie? To jest główna różnica, że po prostu chcą, żeby ludzie nie szli do pracy, nikt nic nie robił, bo od tego... Zresztą to nie jest w ogóle problem, żeby przez miesiąc cały kraj nic nie robił. To niewielki problem. To się po prostu da ludziom pieniądze i już. tak się tu myśli. I wszędzie, gdzie indziej też. Proszę bardzo, no. Widzicie, nawet premier ma mentalność takiego pięciolatka, co myśli, że po prostu wystarczy rozdać pieniądze. Wałęsa jednak był geniuszem, się okazuje. Mędrcem europejskim. Chciał rozdać wszystkim po 100 milionów i posprzątane. Już każdy ma 100 milionów i jest bogaty. No, to teraz każdy w Wielkiej Brytanii jest bogaty. No. I przez miesiąc, tak. I teraz okazało się, że w tym samym dniu właściwie, kiedy wprowadził ten super lockdown dla naszego bezpieczeństwa, to epidemia skończyła rosnąć i teraz właściwie to już nie rośnie, jest ta sama, tak jak było. Teraz dzwoni Ada, najpierw będzie Ada. Cześć!
Cześć!
Dzwonisz z zagranicy.
Tak, z Rumunii, z Bukaresztu. Byłam przez jakiś czas w Polsce i za ten przeokropny czyn zostałam ukarana.
Byłaś w Polsce?
Zbrodnia. Tak, kiedy? Byłam. I o tak, byłam tydzień temu.
O nie, zamknęli cię?
I no właśnie za tę zbrodnię odwiedzenia mojej rodziny w Polsce i przyjaciół zostałam teraz skazana na areszt domowy.
Co cię zamknął, Polacy czy Rumuni?
Rumuni.
No. No i co?
Nie wolno jeździć do rodziny w Polsce.
Nie wolno,
bo za to karzą.
Nic nie wolno. Jeździć nie wolno przede wszystkim. No, no. I co? Czujesz się jak egoistka?
Tak, bardzo.
Dobrze, ja też. Najpierw się przyznać. Widzicie, do tego jest Melina. Tutaj nikt nie musi udawać, że nie jest egoistą na przykład, bo wszędzie tam na zewnątrz trzeba. Że się tak dba o tych babcie. Jest jakaś dyktatura babci, nie? Że wiesz, zarazisz jakąś babcię, nikt nie wie, gdzie jest ta babcia, co się ją zaraża, ale jest ta babcia i ta babcia naprawdę rządzi światem. Nie wolno nic powiedzieć,
moja
ani poddychać
nie
bo babcia.
Zachorowała.
No to nie jest twoja babcia, to jest jakaś inna babcia.
Ale wiem, ale okazuje się, że 3 osoby z mojej rodziny, które właśnie widziałam w trakcie tej wizyty, zachorowałam na koronawirusa,
no.
Bo straciły smak i węch.
Aha.
I teraz mają gorączkę niektóre, moje dwie ciocie i mój brat cioteczny i one wszystkie się widziały z moją babcią, ja też, ja nie zachorowałam, mój Andrzej nie zachorował, a babcia też nie zachorowała, dziadek nie zachorował, oni są po 70, a no. Młodzi ludzie zachorowali, mój brat cioteczny, który ledwo tam ma 20 kilka lat i moje dwie ciocie, które tam są, jedna po 30, druga też po 40 ledwo.
No to się nazywa jesień, nie? Tu się choruje w tych miesiącach przeważnie,
no
większość
właśnie,
ludzi.
No tak, tak w sumie nic im za bardzo nie jest. Ta ciocia druga to tylko straciła węch i smak i trochę jej się jej słabo. Druga ciocia ma gorączkę, a kuzyn ten to też ma gorączkę i jest osłabiony, ale w sumie nic im nie jest takiego strasznego.
No a co im ma być? Przecież to jest COVID tylko, a nie czarna śmierć.
No wiem właśnie, no to właśnie tak mówię, że nie wiem czego ludzie tak się boją. No
wiesz, to jest dobre pytanie, bo dalej się wszyscy wszędzie boją i nikt nigdy nie mówi czego dokładnie właściwie się. Co takiego się stanie,
no
że się wszyscy zarażą?
Wylądujesz pod respiratorem.
Nie wylądujesz, no masz większe szanse no umrzeć pod kołami samochodu przechodząc na przejściu dla pieszych, niż wylądować pod respiratorem. Chyba, że już wcześniej jesteś chory ostro na coś, to wtedy tak.
A teoretycznie, statystycznie masz nawet większą szansę sam się zabić, niż pod ten respirator trafić.
Jest naprawdę bardzo trudno umrzeć na COVID. To trzeba strasznie postarać.
No wiem, bo ja to sprawdzałam wszystko.
No tak, ale to no idź, wytłumacz teraz wszystkim, bo ja próbuję, ale już się poddałem.
Ja też próbuję. Ale to nie działa na nich. Nawet jeszcze widziałam dzisiaj taki post na tym, na LinkedInie, że nie obchodzą mnie statystyki, ja nie chcę umrzeć, takie rzeczy.
Ja mu powiem, że statystyka śmierci wynosi 100% wśród ludzi. No prawie, bo podobno niektórym się udało nie umrzeć, ale nawet tym, co tam według Biblii na przykład przeżyli śmierć, to nawet oni umarli i tak. Także chyba 100% jednak.
No. Kiedyś umrzemy. Nie wiem, zaskakującego takiego, no ale...
Nie wiem, ale jest, to, bo to jest... Nie, ja nie wiem, jakbyś powiedziała w jakimś innym radiu, że wszyscy i tak
no
umrzemy,
i tak
to by cię się kazali...
Teraz.
No, kazali by cię zamknąć od razu i że szerzysz mowę nienawiści. To jest, zdaje się, chyba jakaś mowa nienawiści teraz, mówić, że wszyscy umrzemy. No.
No ale właśnie ja tego nie rozumiem, bo ja tak rozmawiam z ludźmi, jak im mówię, no ale przecież wszyscy kiedyś umrzemy, no to jest po prostu, oni są w jakimś szoku, że ale jak to?
Nie, nie mogę z tymi ludźmi, ale jest to trochę śmieszne,
że
nie?
Wiecznie żył?
No chyba tak, nie wiem, no to, na to wychodzi. No,
mnie to bardzo dziwi.
Mi się to trochę w głowie nie mieści. Ja się nigdy nie przestanę się nigdy dziwić, do jakiego stopnia ludzie pozwolili sobie na głupotę. Wiesz, takie zaprzeczanie rzeczywistości, nie? Ej, jest jesień, co roku ludzie schorują o tej porze roku na jakieś takie grypopodobne różne syfy.
Normalne,
nie? I tak. Teraz chorują trochę więcej, bo jest nowy wirusik, nowy koronawirus, piąty już do kolekcji. No i się okazało, że tak samo w sumie jak i inne
nie,
wirusy
siódme.
Działa. No a ten co... Ale u ludzie chyba tylko mają tych 5, bo inne to mają jakieś...
Chyba mają 7 właśnie, bo jak sprawdzam takie badanie z 2018 roku i tam było ich wymienionych 6.
O,
wśród
może.
Nich był właśnie ten SARS-CoV. Ten SARS-CoV-1, nie?
No ile by ich nie było, jest tego wpierony no. I bardzo no właśnie... się należy cieszyć, że ten nowy wirus się okazał tak słaby, jak i no taki po prostu z kategorii gryp, no nie? Tylko, że jest nowy, no. Trzeba go przejść ciężej i po problemie będzie sobie co roku, no. Ale z jakiegoś powodu ludzie są bzdurali, że da się go nie przejść chyba, da się go nie mieć. Albo w ogóle może nie myślą właśnie, o tym, czy nie wiem.
Chyba nie, oni chyba nie za bardzo rozumieją, bo na przykład jak powiesz komuś, że ten wirus grypy hiszpanki jest do tej pory wśród nas, to oni, jakbyś im to powiedział, żeby oni byli tego świadomi, to oni by się pochowali w bunkrach.
A jest?
No tak.
A ja wiedziałem. No.
No to widzisz.
No widzisz, no to
a
dobrze wiedzieć.
A jak ludzie się dowiedzieli, że większość, że te wszystkie bakterie, grzyby i wirusy, które oni mają we własnym organizmie, jest ich więcej niż tkanek twojego własnego ciała, komórek twojego własnego ciała, to by oni też chyba się zakopali żywcem już.
A da, musisz wyjść, bo ty tak straszysz ludzi, że mi zaczną umierać. Patrzę, ile jest słuchaczy i zobaczę, czy będzie liczba spadać i powiem, że słuchacze odpadli na COVID. No nie, jeden właśnie przyszedł. Także słuchaczu, co teraz przyszedłeś, wyjdź, bo tutaj możesz umrzeć ze strachu. I to przez Adę.
Bo właśnie ten wirus tej grypy hiszpanki to jest ten H1N1.
To jest ten?
H1N1, sorry. H1N1, tak.
To ten jest?
To jest właśnie ten.
No to dalej jest.
Tak, to jest. No to właśnie tak on jest. To jest właśnie ten sam. Tylko po prostu albo on osłabł, no bo te wirusy takie grypowe, one co 2 tygodnie mutują. No i mogą zmutować się tak, że są
no nie.
No
dobrze, muszę...
Musisz
niestety...
A może niestety... my się utworiliśmy.
Znaczy, no dobra, bo tak działa system immunologiczny, jak teraz poważnie chcecie wiedzieć, to są jakieś znowu podstawy, że jak raz przeszedłeś jakiegoś tam wirusa, drugi raz już się nie możesz go przejść za bardzo, bo masz już wbudowany ten cały mechanizm obronny i organizm to zapamiętuje. To jest bardzo fajny i sprytny twór ten organizm nasz i tak on działa. No.
Tak
i to naprawdę nie trzeba nawet grzebać mikroskopem w wirusach, tylko obserwować po prostu życie, jak to działa. I ludzie to wiedzieli dużo wcześniej, że to działają te rzeczy, że się przechodzi, nie? I już jesteś odporny.
Tak.
Przynajmniej na jakiś czas.
Tak.
No to co to za nowość? No tak. Nagle ludzie tego nie wiedzą? Rany.
No nie wiem właśnie. A tak wczoraj czytałam artykuł, przypadkiem zupełnie na to natrafiłam, o tym, jak wygląda walka z epidemią, tylko taką prawdziwą epidemią.
Jak?
Z wirusem tej ospy czarnej.
O nie, to jest, okej, to jest, tego się można bać, bo ta Franca, ospa prawdziwa zaczyna podobno rosnąć ilość zarażeń i na ospę się umiera, to jest wysoki procent, bardzo wysoki. Leczyć też trudno. Jakby to wybuchło, to mamy przesrane.
No to właśnie czarna ospa był przypadek we Wrocławiu. To akurat wybuchło.
No.
Przepraszam. No i przywiózł ją, przywlekł taki człowiek, on był agentem Urzędu Bezpieczeństwa. I on gdzieś był za granicą, tam źródła nie są jasne co do tego, gdzie dokładnie, czy to były Indie, czy to był Wietnam, no bo to wiadomo, te wszystkie akta to pewnie gdzieś tam, gdzie są cenzurowane, tam
no i?
Zaginęły. No i on przyszedł, no i na początku on został, z tego co nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale chyba został źle zdiagnozowany. No. I dopiero po jakimś czasie, o ile się nie mylę, to
umarł.
Chyba po miesiącu nawet, a nie pamiętam, czy on umarł.
Fajna historia, tylko nic z niej nie pamiętasz, bo ale jest jakiś morał?
Bo to nie jest najważniejsze akurat, czy on umarł. I tam było tak, że dopiero tą epidemię ogłosili po dość długim czasie, jak on już tam, po około miesiącu, coś takiego. Aha. Po tym, jak on ją przywlekł tam po tym pierwszym przypadku.
No,
no i ona została odkryta dopiero przez takiego lekarza, gdzie był taki 14-letni chłopiec i on zachorował najpierw na taką zwykłą, na tą wiatrówkę, nie? Tą ospę wieczną.
Tak. Nie mylcie tych osp. Osep.
Tak, tak.
Ospów.
No i za tam bardzo, bardzo krótkim czasie on wrócił do tego samego lekarza znowu z ospą. No i tak lekarz się zdziwił, ale nie, no przecież na to się nie choruje drugi raz.
No.
I się zdziwił. I wtedy on doszedł do wniosku, że to nie jest wiatrówka, tylko to jest ospa prawdziwa.
O nie.
I od tego się zaczęła walka i niedługo potem została ogłoszona epidemia w Wrocławiu.
Kiedy to było?
To był 63 rok. 1963.
I co? Zamknęli gospodarkę? Znaczy to była socjalistyczna, to i tak ona była zamknięta cały czas.
No i tak była zamknięta, ale co ciekawe, to było w lecie odkryte. Aha. I normalnie wtedy były jakieś tam obchody 22 lipca, jakieś obchody państwowe, procesje, tam nie wiadomo co. I ludzie normalnie tam chodzili. Aha. To było wszystko zezwolone, nic nie było zakazane. Jedynie co to było wskazanie, gdzieś tam na drzwiach się pojawiały takie plakaty i tak dalej, żeby nie witać się podawaniem rąk i żeby myć często ręce.
A widzisz, no, jacy mili komuniści. No. I co?
Było,
ale jak ona się skończyła? Dobra, ale bo nam opowiesz cały film, a podobno jest to film, i Darek mówi, że opowiada to film Zaraza z 1970 roku.
Możliwe.
Aż normalnie poszukam.
No i potem została ogłoszona ta pandemia, stworzono izolatorium dla ludzi, którzy mieli prawdziwy kontakt z tymi, prawdziwy, udowodniony kontakt z ludźmi, którzy zostali zdiagnozowani właśnie z tą ospą. No i z izolatorium było 2500 osób, w rezultacie było tam niecałe tam 1000 osób, 900 coś tam. I Światowa Organizacja Zdrowia przewidziała, że epidemia potrwa 2 lata i umrze 200 osób. Epidemia od jej ogłoszenia trwała 25 dni. O ile dobrze zapamiętałam, zmarło 99 osób.
Dziwne aż. I to, aż zobaczę ten film, bo jestem, to mnie teraz zaciekawiło, że była taka.
Możesz sobie łatwo też wyszukać na Wikipedii, bo to jest artykuł. Po prostu epidemia ospy we Wrocławiu, tak to się nazywa.
Wiem, ale mogą być fajne relacje ludzi, czy tam świadków w tym filmie, to ja sobie posłucham.
Mnie też to zaciekawiło. No i tam było właśnie, czytałam, że w tym izolatorium oni tak rzeczywiście to wzięli na poważnie i ludzie zanim oddawali pranie swoje do, no, do prania, nie? Ubrania do prania, moczyli je w roztworze takim właśnie, który zabija te wirusy i dopiero wtedy oddawali. I podłoga też była 2 razy dziennie odkażana takimi środkami.
No, czyli podobnie, no dobrze, no to ma sens, nie?
No to ma sens, tylko że wtedy to ten. No i właśnie z taką ciężką chorobą udało im się wygrać i już po tych 25 dniach została ogłoszona koniec.
Widzisz, ale to właśnie dlatego, bo ona była taka ciężka. COVID jest tak lekki i tak łatwo się przenosi i tak nie idzie go wykryć, że strasznie ciężko odizolować tych ludzi. Poza tym teraz to już trzeba połowę społeczeństwa odizolować, że nie ma żadnego sensu, nie? Bo myślę, że z połowa to już przeszła, albo może, nie wiem, 1/3, czy ile tam. Trudno powiedzieć. Pewnie mniej, nie, bo przez te głupie restrykcje, bo tak już byśmy się zarazili wszyscy do tej pory i by było już po problemie. No, no ale po prostu zasięg jest już taki, że już jest po ptokach, trzeba się po prostu dozarażać do końca i no, miejmy to z głowy wreszcie.
Ja to rozumiem, ja to jak najbardziej popieram. Zresztą ja podejrzewam, że tego COVID-a miałam nawet.
Miałaś
natomiast
pewnie.
Chodzi mi o to, że bardziej o to, że tutaj taka ciężka choroba, i oni nie izolowali wszystkich, tylko izolowali rzeczywiście osoby, które były podejrzane o kontakt z... znaczy nie podejrzane, które rzeczywiście miały kontakt z osobami zarażonymi tym, tą ospą, które zachorowały na ospę. I taką ciężką chorobę udało się pokonać.
No bo była ciężka. No, to taki paradoks. Dobra, okej, kończymy ten wątek, żeby nie było o zarazach cały czas i tak postraszyłaś tak, ludzi, tak. A ćwok mówi, Martin, wywal ją, to zła kobieta chciała zabić babcię. Muszę cię wywalić, bo ćwok inaczej.
Ale wiesz co, ja jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że w ogóle jak ja przyjechałam do Polski, to moja rodzina wcale nie chciała się ze mną zobaczyć na początku i nawet
tak
płakałam.
Tak było dawniej, tak. Ale to teraz,
bo
tak?
Bo stwierdzili, że się boi. Tak, teraz, bo stwierdzili, że boją się koronawirusa i nie chcą mnie wcale widzieć. Moja babcia też nie chciała się mnie ze mną zobaczyć wcale i mój tata.
To jest naprawdę wstrętne już, serio.
No, na początku nie chcieli, potem babcia jednak zmieniła zdanie i się zobaczyłyśmy, ale no tak, tak o.
Nie, to jest okropne, naprawdę, obrzydliwe.
Wiem, że okropne.
Jaki sens jest żyć w taki sposób, jak... Nie mogę nawet. Nie, teraz już mnie. Ale miałem taki dobry humor od piwa. Idę się napić. Wychodzę. No, to pa, Ada, choruj sobie tam się w tej kwarantannie. A. Straszne są te historie.
No ja właśnie
pa.
Zdrowa jestem, uwięzili mnie. Pa.
No dokładnie, pa. No wiem, znam to, mnie też uwięzili. Siedziałem w pierdlu po przylocie do Polski w czerwcu, czy kiedy to było? I to jest, trzeba to nazywać więzieniem albo karą więzienia, a nie jakieś głupie nazwy stosować na to wszystko, jakieś miłe. Nie ma żadnych miłych. To wszystko jest głupie, bez sensu, bezprawne i no, nie wiem, to tu jest złe, no. Nie można przestać żyć. Znaczy, można, jak widać, ale przecież zło z tego płynące jest daleko większe, no. Niż jakaś zwiększanie szansy na niezachorowanie na coś, co i tak ostatecznie trzeba będzie przejść. Na czacie Serdelek mówi, że lekki COVID to jest inaczej lekowid. No to ja bym dodał, że ciężki COVID to by powinien być ciężkowid. Nie? Zgadza się? Myślę, że tak.
Słuchacie Enklawy.
Na czacie jest ktoś, kto ma COVID. Kto ma COVID na czacie? Już mi się przewinął, to ja nie sprawdzam, ale pyta się Don Camilo, szczepisz się? Nie wiem, kogo się pyta, ja powiem, czy ja się szczepię na grypę, tak? Na grypę nie szczepię, a na nic, na COVID-a też nie będę się szczepił, albowiem właśnie, cóż za zbieg okoliczności, jak tylko wybory widać już, że wygrał w Stanach Zjednoczonych ten człowiek, drugi, nie? Ten, nie wiem, jak się Biden czy ktoś... To zaraz dwa dni później porzuciła się informacja w świat, że firma Pfizer już testuje szczepionkę, która jest w 90% efektywna. I że to jest wspaniała informacja i już zaczną sprzedawać i wszyscy będą zachwyceni i wszczekiwać ludziom, będą to, jak tylko dokończą te wszystkie testy, które powinni zrobić przed nawet Bożym Narodzeniem. Dobra, czy tylko mi się to wydaje jakieś dziwnie podejrzane? Serio, 90% skuteczność? Po prostu zaczynam się czuć, jakby ktoś tu robił kanty cały czas i już nawet zauważywszy, że ludzie są tak niedorzecznie głupi, już nawet nie próbował już tego ukrywać. Albo to są takie dziwne naprawdę jakieś zbiegi okoliczności. No mogą być, nie? Ale coś zaczyna robić jakieś surrealistyczne, serio, trochę. Co, nagle jest szczepionka? 90%. Czemu się tak dziwię? No bo szczepionka na grypę ma skuteczność 50%, a przecież pracują ile już no więcej niż 10 lat, nie? Od kiedy te szczepionki na grypę zaczęły krążyć? No i 50% ma skuteczność, a teraz nagle w pośpiechu robiona szczepionka na zupełnie nowy wirus, czy zupełnie nowy nie, bo koronawirusy są znane, no ale nowy, ma 90% skuteczność? I to teraz nagle? I to tak wszystko najpierw wystraszyli społeczeństwo, super wszystkim, a potem nagle się okazuje, że a tak pstrykniemy, wszyscy się wyleczą? Ej, co tu się dzieje? Bo nie, serio, naprawdę? Nagle jest? Oj, dobra, jest szczepionka? Bo w ogóle wszystko wygląda jak teatr teraz, jak jakiś cyrk. Wszystkim się wmawia, że jest cudowna szczepionka, która wyleczy z wirusa, który jest super zabójczy, przy czym ani super szczepionka nie jest możliwa, ani wirus w ogóle nie jest zabójczy. I wszyscy w to wierzą, albo przynajmniej tak wygląda ten teatr medialny, jakby wszyscy w to wierzyli. Z kolei jak spotkasz ludzi na ulicy, to, no to oni jakoś już trochę mniej w to wszystko wierzą. Ale znowu wszyscy są prawie posłuszni tym głupotom wszystkim dookoła. I to no, usiłuję nie widzieć, że rysuje mi się obraz sytuacji tak, jakby ktoś naprawdę celowo próbował wywołać panikę, żeby uzasadnić zamknięcie gospodarki. I jeżeli bym sobie zadał pytanie, że po co by ktoś to miał robić, przecież to jest absurd, to nagle przychodzi mi do głowy ważny powód, że no załamanie gospodarki, systemu monetarnego jest pewne, co już przecież mówimy od wielu lat, bo to jest kwestia matematyki. Dług jest tak duży, że nie da się z niego wyjść inaczej niż na dwa sposoby. Po pierwsze, pierwszy sposób to jest bankructwo, lawinowe bankructwo, załamanie gospodarki, reset systemu, no ogólnie tragedia raczej. Drugie, inflacja. I to też jest tragedia, tylko że dłuższa i bardziej bolesna, ale jakby bardziej do realizacji, nie? Że przy okazji nie straci się kontroli, tylko właśnie jeszcze gorzej. Zamordystyczne rządy będą jeszcze bardziej zamordystyczne. Więc oczywiście druga opcja będzie wybrana i problem w tym, że na przykład Bank Japonii, nie wiem czy wiecie, próbuje wywołać inflację już kilkanaście lat przynajmniej, nie pamiętam dokładnie ile, celowo. I nie da się, nie umieją, nie udaje się to. Co wpompują pieniądze w gospodarkę, to te pieniądze wychodzą na rynki finansowe, ale nie zaczynają krążyć w gospodarce, zwiększając ceny. Więc kumuluje się ten potencjał inflacyjny, ale ciągle inflacji nie ma. Teraz no, gdyby ktoś to próbował wygenerować inflację na chama, to by musiał zrobić coś dokładnie takiego, jak się właśnie dzieje. Czyli znaleźć jakiś pretekst do wystraszenia kompletnego społeczeństwa, zamknąć gospodarkę, doprowadzić do upadku jakąś ilość firm, aż będzie trochę, no, przyspieszy ta cyrkulacja w końcu. Tylko chodzi o to, że w którymś momencie trzeba będzie odpalić gospodarkę znowu, żeby wszystko szybko krążyło. I no to patrzcie, akurat jest szczepionka, która likwiduje problem do zera, przy którym wszyscy srają ze strachu, nagle on zniknie. No nie, żebym ja protestował, ja się bardzo cieszę, w ogóle ja czekam, aż rypnie ta inflacja, im szybciej, tym lepiej, no. Miejmy biedę, ale bez jaj. Judyta, nie opowiadaj głupot na czacie, że depopulacja, to jest tak głupie już w ogóle, rozumiem, że już ja głupoty mówię, że ktoś naprawdę planuje i koordynuje takie rzeczy jak wywołanie inflacji przez zapaść gospodarki, pretekst do tego, żeby wpompowywać kupę pieniędzy w gospodarkę i rozruszać, znaczy odpalić po prostu procesy inflacyjne. No, to jest niby, no, wygląda tak, ale ja wiem, że to w ogóle jest możliwe, żeby ktoś tam mógł to wymyślić, taki plan, nie wiem, no, i kto by miał. A nie, nie wiem, nie róbmy takiego radia, nie, już są takie radia, nie chcę tego, nie chcę myśleć o tym, nie. Ja to wierzę. To radio tutejsze moje promuje tezę, że ludzie po prostu są kompletnymi debilami.
Kretyn, kretyna, kretynem pogania.
A nie, że to jakieś dziwne spiski. No i tyle. No. Jak mówię, widać od razu, że nie mieszkasz w Polsce. Tam inflację, co by nie gadać, widać już od roku. Darek, ale mnie nie o taką chodzi inflację. Widać, że nie byłeś, jak miałeś mało lat, nie żyłeś w końcówce PRL-u. Tam była inflacja. Zdradz za inflację. Tam była, pamiętam, że jak dwa miesiące mijały, a tu pieniądze trzeba było wymieniać, bo albo dochodziły dodatkowe zera się pojawiały, nie? Że rząd jakieś 200 tysięcy złotych banknot, 500 tysięcy złotych, no gdzieś na tym się zatrzymało. Nie, na ile się? Jaki był najwyższy banknot? Był milion? Milionowy banknot? Nie pamiętam, były w cholerę duże. No teraz to... Więc to oczywiście to nie jest teoria spiskowa, że wszyscy są głupi. To jest akurat, no jest, mi się wydaje, że to jest bardziej rzeczywistość niż teoria spiskowa. Wszystko jedno, tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że tendencje zamordystyczne są i one już mnie niepokoją, naprawdę. Bo ja wiem, że natura człowieka jest taka, że bardzo nieliczni ludzie radzą sobie z władzą, którą raz dostaną. I bardzo nieliczni potrafią z niej zrezygnować albo na przykład poświęcić część władzy, żeby komuś zrobić coś dobrze. Bo natura jest człowieka taka, że no co prawda jak już ma władzę, to on bardzo chce, żeby był tym dobrym królem, żeby on był cesarzem, który wszystko sam dobrze zmieni. No nie, taki Jarosław to jest taki, że on chce być zbawcą Polski. Ale tak naprawdę w rzeczywistości dzieje się tak, że jedyną motywacją takiego gościa, która przesłania mu wszystkie inne motywacje, jest, żeby nigdy nie stracić władzy. I władza się staje celem sama w sobie. On potrzebuje władzy, żeby wszystkich uszczęśliwiać, ale kiedy ją zaczyna tracić, no to zaczyna walczyć o tą władzę, przy okazji unieszczęśliwiając wszystkich, ale to tylko tymczasowo. I tak cały PRL, jakby mały, to on miał być, wszystkie zamordyzmy, które były, to one zawsze miały być tymczasowe, aż socjalizm okrzepnie, aż gospodarka się rozkręci i oczywiście było tylko coraz gorzej. No i dupa, proszę pana, tak było. No, bailout, Przemek mówi, że chyba był milionowy banknot. Był? Tak, tak? Był? Nie pamiętam. Pamiętam, że jak byłem mały, to ja żyłem w świecie milionów. Wszyscy byli milionerami. Wszędzie takie mnożyły się te zera i trzeba było nauczyć się widzieć dobrze te zera, nie żeby o jedno zero za dużo się nie machnąć. Zresztą i tak wszystko było tak mało warte już cokolwiek, że nawet to nie był jakiś problem, że ja zgubiłem 100 tysięcy. No trudno. Będzie nowe. Nie. Dobra. No, więc słuchacie?
Enklawa. Wolne radio.
Tak, przypominam co jakiś czas. Dobrze, bo ja nie dokończyłem wam tego newsa ciekawego, chociaż on jest nudny, że w Wielkiej Brytanii lokalny cesarz stwierdził, poszedł taki wyciek, trafił do gazet, że w tym dniu właśnie, kiedy on podejmował decyzję, żeby zamykamy wszystko, zniszczmy Wielką Brytanię, bo warte jest życie tej jednej babci, tyle. No więc zamknął wszystko, rozkazał i rozkaz, nie wiem, na podstawie w ogóle jakiego prawa. Ja nawet nie wiem, czy to jest, czy to prawo przewiduje coś takiego, żeby ludziom można zamknąć interes w ogóle. Bo to jest sprzeczne chyba z tym common law tutaj, że nie wolno na przykład, zdaje się, nie jestem pewny, ale chyba jest taka zasada generalna, że jak nie ma ofiary, to nie ma przestępstwa. I na to się powoływała jedna babka, co przyszła taka grupa, nie wiem, z 50 policjantów, żeby jej dać 1000 funtów czy coś tam mandatu za to, że miała otwartą salę gimnastyczną. I ona mówi, że ona nie przyjmie tego i że w ogóle prawo obowiązuje takie w Wielkiej Brytanii, że nie ma prawa, które może komuś pozwolić zabraniać prowadzenia interesów, w którym nikomu go nie krzywdzi. No, więc ona pewnie pójdzie do sądu i ciekawe, co się stanie, aż będę normalnie śledził, bo mnie to ciekawi, jak, czy faktycznie tu prawo tak działa, bo to jest naprawdę skarb mieć takie prawo, jeżeli tak działa, na zdrowy rozum takie, zdroworozsądkowe prawo. Fajnie by to było. Ale by też okazywało się, że nic to nie daje, kiedy większość ludzi ma mentalność niewolników. No po prostu co powie lokalny cesarz, to będą słuchać i wszystko im jedno. Tak, gość jest królem, mimo że i tak jest królowa. Ale królowej prawdziwej nie słuchają, bo ona zna ozdobę, ale z kolei premiera słuchają, chociaż on nie ma żadnego prawa bycia dyktatorem. Ale go słuchają, jak gdyby był dyktatorem, bo im powiedział, że to dla ich dobra. No więc posłucha jakiegoś faceta, co mówi, że 4000 ludzi dziennie nawet będzie umierać, ale w momencie, kiedy to już podpisywał, ten cały lockdown, to już wtedy się okazało, że ze wszystkich stron instytucje weryfikowały te przewidywania, że one są zawyżone przynajmniej o 400%. Czyli że w najgorszym wypadku to 1000 ludzi i to w najgorszym, gdyby codziennie umierało. No a teraz się nagle okazało, że w ogóle wszystkie te dane były do dupy, które mu podsunęli, żeby on tylko to podpisał. Że w ogóle jest już, teraz jest szczyt i w ogóle lockdown jest kompletnie niepotrzebny i się okazuje, że ci ludzie, może się okazać na końcu, no bo już spadają te wszystkie tam statystyki i infekcje, a jeszcze się nie zaczęło porządnie, nie? Bo to powinno być widać po 2 tygodniach, gdyby to działało. Także się okaże, że to było w ogóle niepotrzebne, a ludzie będą tracić pracę i mieć znowu problemy psychiczne i takie różne. I się okaże, że to kompletnie w 100% na darmo. Więc on teraz opowiada, chodzi i opowiada tam, że o ja i tak ważne, bo i były inne dane. Srane były. W ogóle co to jest za lider, serio, że... No bo lider powinien prowadzić, a ten gość jest prowadzony jak jakiś baran. No co mu jakiś podpowie ekspert, pokazując mu wykres z dupy wzięty, po prostu wyciągnięty, jeszcze obsrany po drodze. No bo dokładnie, to jest taka jakość tego. To gość mówi, o rany boskie, zamykamy wszystko, bo widzę, że mam dane. A to nie są żadne dane, to są wymysły, po prostu... To nie jest, są dane, które są, to nie są fakty, to są przewidywania. A te przewidywania okazuje się, że w ogóle już nawet inni przewidujący stwierdzają, że to są przesadzone. No, więc to... No więc ja nie wiem, czy to, co z tego będzie, ale rośnie powolutku ten bunt, ale jakoś on tak powoli rośnie, no. Dobra, ale Francja to mnie tutaj zachwyca. Zwłaszcza zachwycony jestem tym, że mnie tam nie ma, że rząd będzie decydował, co wolno kupić w sklepie od jutra, bo będzie, bo nie wiecie, niezbędne rzeczy wolno kupować, a zbędne nie. I teraz skąd wiesz, które są niezbędne? No to siedzi tam jakiś facet w Paryżu i myśli sobie, co mi jest potrzebne niezbędnie, a co zbędnie. No i na przykład może on jest łysy ten facet i powie, że grzebienie są zupełnie zbędne, bo on nie ma włosów, to nie jest niezbędne. Papier toaletowy? Nie wiadomo. Może on lubi, to będzie niezbędne, a jak nie lubi, to będzie zbędny. No i tak się będą potem... Spędzą wszyscy najbliższe tygodnie na kłótnie o to, co jest zbędne i co jest niezbędne i zawsze wygranym na końcu jest rząd, bo to zawsze do niego idą, żeby go prosić o pozwolenie. Że na przykład to się okaże, społeczeństwo bardzo prosi panie Napoleon, żeby zezwolić, żeby niezbędny był długopis albo ołówki, albo gry, bo gry są zbędne, się okazuje. Nie, nie wolno się bawić, grać, śmiać się. Baloniki są zbędne, więc urodziny nie będziesz obchodził, bo twoje urodziny też są zbędne. No więc ogólnie na wolnym rynku nie ma czegoś takiego jak zbędne i niezbędne. Wszystko jest niezbędne, bo ludzie to kupują. Jakby było zbędne, to by nie kupowali. Nie po co im. No, nie potrzeba regulować niczego. No, ale jakoś wszystkim się tęskni za PRL-em. Jak ja byłem mały, to tak rząd decydował. To jest niezbędne, tu priorytetyzujemy. Tak powstała nowa huta, bo była niezbędna, a nie powstały jakieś inne rzeczy, bo były zbędne. Nie? I tak sobie wymyślali, co zbędne, co niezbędne, ręczne planowanie. Zawsze jest nieefektywne, się okazuje. Tego się nie da zrobić. Po prostu ludzi jest za dużo, potrzeby są zmieniane cały czas. No. I... Tak. Dobrze. Na czacie sobie przeczytam informacje, a już starczy tych danych i przejdźmy do przedsiębiorców, bo to właśnie o nich ma być dzisiaj. Chciałem powiedzieć, co ja o nich sądzę. A jeszcze numer telefonu do dzwonienia do audycji. 221-228-104. Można dzwonić do Polski, do audycji. Albo enklawa.net. Ale zanim zadzwonicie, to ja wam puszczę piosenkę. Dostałem... fajnie, wracają jakieś stare czasy i jak pamiętam, w dawnych czasach ludzie przysyłali do audycji różne rzeczy i teraz nagle przysłał mi muzyk i to całkiem dobry, znany w swojej niszy, bo ja akurat nie słucham muzyki country, ale jak ktoś słucha, to go pewnie może zna. To jest Ryszard Wolbach się nazywa. No i napisał piosenkę na te czasy. Fajna jest ta piosenka i ja wam ją tutaj zapuszczę i będę puszczać. Jak ktoś słucha Enklawy na żywo, to ona tam co jakiś czas sobie poleci w radiu. Piosenka się nazywa Nie zabronisz mi tańczyć, a nagrał to i śpiewa i wymyślił, jeszcze raz przypomnę, Ryszard Wolbach, o którym jak ktoś jest ciekawy, to mogę powiedzieć więcej, ale pewnie sobie go znajdziecie w internecie. Piosenka.
Masz nową wiadomość.
Laj, groźnie spoglądasz, paluszkiem mi grozisz, nie, nie. Nie pozwalasz mi tańczyć, nie pozwalasz śpiewać, oddychać zabronisz mi też. Już larum nam grają, chętnie sieją strach, giermkowie twoi za srebrników garść. Ty śmiejesz się patrząc, jak narody klękają, gdy ten świat powoli trafia szlak. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, 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 laj. Na ulicy, co biegają w kagańcach tak jak psy. Pamiętaj, mój panie, głodny pies, zwykle miły, gdy zerwie się ze smyczy, zacznie gryźć. Ten naród różne przeżył dole i niedole i niejedną pieśnią skruszył mur. Gdy serca i myśli ktoś chciał oddać w niewolę, niezła jazda zawsze była tu. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, la, laj. Przerwie nareszcie ten obłędu krąg, to pierwszy prawdę powie nam. Zapuka do drzwi niebawem wielki brat, czyżby Orwell jednak rację miał? Ja żyję dość długo na tym ziemskim padole i ten wózek zwany życiem ciężko pcham. I wiem to na pewno, ty szalony matole, że ten świat bez ciebie sobie radę da. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, laj, laj.
Enklawa! Tu można mówić głośno!
Dokładnie, słuchacie Radia Enklawy. To, co słuchaliście, to była piosenka. Jeszcze raz, Ryszard Wolbach, Nie zabronisz mi tańczyć. Strasznie fajnie. Bardzo dobra. I na szczęście nie taka strasznie patetyczna, nie? Bo to się aż kusi człowieka, żeby mury runą, coś tam. Ja naprawdę, mury runą akurat nie jest taka smętna. No, ale nie, właśnie jest fajna i gdzieś tam jest optymistyczna, chociaż ja nie mam aż tyle wiary, co muzyk ma w to, że naród gdzieś sobie przypomni wolność i wypieprzy tych, co próbują zmienić wszystkich niewolników, bo ludzie chcą być niewolnikami, mam wrażenie. Coś się zmieniło wyraźnie, ale jak zbiednieją, to może im wróci zdrowie, myślę sobie. Także czekam na biedę. Serio, powtarzam, bieda nas uratuje. Uratuje nas przed nami samymi, albo może ich, albo was, bo nie czuję się jeszcze strasznie czaśnięty bardzo przez to, że mi się w dupie poprzewracało i teraz boję się wszystkiego i pozwalam sobie być niewolnikiem jakiegoś jołopa, który stwierdził, że władzę ma. No, władzę ma. Nie ma żadnej władzy, chyba że ktoś mu na nią pozwoli. No. Dobra. Jeszcze co chcę powiedzieć, o, że tacy muzycy właśnie, Ryszard Wolbach, naprawdę mają teraz przesrane. Oni to mówią ładnie, bo to są ludzie z innych czasów. Ja rozumiem, że nie mówi się, że mamy przesrane, tylko mówi się, jest nam trudno. Ale no ja mogę powiedzieć, bo ja jestem z innej trochę bajki i mogę mówić dosadniej tutaj. Zresztą to moje radio nie podlega pod żadną radę. Wszystko można mówić. Melina poza tym. Na Melinie można mówić, co się chce. I powiem, że tak, mają przesrane. Bo on żył z koncertów, nie? Zarobki spadły do zera. No jak ten gość ma żyć? No i teraz też się zastanawiam, do jakiego stopnia władza ma kompletnie w dupie ludzi, z którymi nawet komuniści się liczyli. Bo komuniści się bali tego, że muzycy będą przeciwko nim, nie? Tych wszystkich piosenek, tych wszystkich tekstów, że no, ludzie nakręcają na to, żeby byli antykomunistami. I rzeczywiście mieli rację. Nie, bo jak potem były wybory, no to Solidarność w pierwszych wyborach zgarnęła 99% miejsc i komuniści 1% poparcia okazało się, że mają, nie? A jakby wierzyć gazetom wszystkim, to by się okazało, że no tak, wszyscy kochają Jaruzelskiego, a tak to no ups, jednak nie. No i skąd się to wzięło? Ale teraz no, jest różnica taka, że władza nawet już ma w nosie, a muzycy też nie podskakują. Muzycy, podskoczcie, bo znowu, widzicie, jak to dobrze zagrożenie biedą już robi, a co dopiero zrobi bieda? Już zaczną się piosenki, zaczniemy się w podziemiu spotykać, przestaniemy się bać wszystkiego. Znaczy, my to się już tam nie boimy za bardzo, ale my bardziej szerzej jako ludzie, to by było coś. No to czekam, leczmy się. Dobra, wystarczy, piosenki będę puszczał co jakiś czas, bo mi się podoba. Na czacie możecie napisać, podoba się, nie podoba się, dobra była, fajna była. Napiszcie coś, jak chcecie, Ryszardowi, żeście słuchali może i że dobra robota, niech pisze, niech się nie załamuje, niech tam nie tego. Kiedyś powiesimy, kogo trzeba, za co trzeba, na czym trzeba. Przynajmniej możemy sobie pomarzyć. No, a właśnie, kogo tu powiesić? Więc ja mam podejście, to zaczynam mieć takie, bo zaczynam wpadać w jakieś dziwne, skrajne nastroje. Chociaż jeszcze bieda nie przyszła, ale ja już z wyprzedzeniem, ja już ją widzę i w biedzie się zaczyna mieć skrajne nastroje. I zastanawiam się, czy winni tego wszystkiego nie są ci, dzięki którym to wszystko się kręci, czyli te zamordyzmy, że to niewolnicze podejście ludzi. Kto tak naprawdę to wszystko finansuje? Kto to wszystko przedłuża? Dlaczego to nie może się rypnąć tak długo? Wiecie kto? Przedsiębiorcy. To są France, przedsiębiorcy. To Janusze biznesu, ty.
Ty z boku jeden!
Ty z boku, co zarabiać chcesz pieniądze. I ja mówię tak, jeżeli ci ludzie naprawdę mają jakieś przekonania, czy co, poza tylko kochaniem pieniędzy, poza zwykłą, bezczelną chciwością, o przedsiębiorcach mówię w Polsce, nie tylko w Polsce, wszędzie, to czego nie zamkną w jasną cholerę wszystkich interesów? Czego się spodziewają, że co się stanie? Że co, będzie zaraz lepiej, tak? Że władza nagle się zreformuje i zrobi się taka akceptująca i kochająca biznes? Że obniży wszystkim podatki i że wprowadzi luźniejsze zasady funkcjonowania? No co wyście, powgięło was? Kiedy tak było? W Polsce zwłaszcza. Nigdy. Zawsze pogarszała, zawsze tylko się zacieśnia pętla, a jedyne momenty, kiedy się nie zacieśnia, to były rewolucyjne zmiany. To były, kiedy była totalna bieda, kiedy wszystko się rypło, kiedyś spadł samolot, kiedy się zawalił Związek Radziecki, kiedy był ocet w sklepach na półkach, tylko już nic więcej. Dopiero wtedy ktoś mógł sięgnąć po ostateczność, czyli rozum. I nagle sobie przypomnieć, że może jednak wolność. A jak, bo już nie miał w ogóle innego wyjścia, bo to była jedyna opcja, bo wszystkie inne to już groziły, że ludzie naprawdę rozniosą na widłach. Bo jak ludzie już umierają z głodu, to już się nie będą pieprzyć, że ich policja im coś zrobi, czy milicja, czy ZOMO. Już im jest wszystko jedno i tak już umierają. No. No ale póki co to daleko do jakiegoś umierania. No. Więc ci przedsiębiorcy, to już ich nie lubię. No ja ich lubiłem tak długo i dalej lubię, nie? Tak naprawdę to uważam, że to jest podstawa. Bez nich całe społeczeństwo jest, to jest jedna wielka bieda, no. Ale no właśnie, ponieważ ja już się spodziewam, że to tylko bieda może nas uratować, to ja bym chciał, żeby im szybciej, tym lepiej, więc przedsiębiorcy wszystkich krajów, rypnijcie się, zamknąć to na cztery spusty, od jutra, natychmiast, wszystko sprzedać, zamienić na złoto, zakopać i siedzieć przez 3 lata, aż tak długo, aż będzie trzeba, aż rząd się nie zorientuje, kto za to wszystko płaci. No. A rząd może się nigdy nie zorientuje, no to tym bardziej. Dlaczego chcesz wspierać rząd? Nie łapię tych przedsiębiorców z grupy, dobra, łapię, nie? Ale zauważam tutaj taką sprzeczność i niespójność, którą chcę teraz wyrazić i możecie zadzwonić i powiedzieć, że jestem głupi albo źle to trochę sobie upraszczam. No, ale jest grupa punkt przedsiębiorców, strajk przedsiębiorców. No to ludzie z tego pod tym hasłem robią wszystko, co mogą, żeby nie zamknąć firm. Dlaczego, się pytam? Przecież to te firmy finansują ten cały reżim, to z waszych pieniędzy walą was połami po głowie. I wy za to płacicie, panie i panowie, bez waszych firm nie zarabiają ludzie, bez zarabiania nie ma podatków. Wy też nie płacicie podatków, nie ma VAT-u, nie ma podatków dochodowych, nic nie ma i rząd nie ma pieniędzy i nie będzie pałował. Że będzie tak, ale coraz mniej, z coraz większą desperacją, aż do momentu, aż się podda, bo nie będzie po prostu już pieniędzy. I wymusić w ten sposób można, żeby zaczęli przedsiębiorstwo szanować. Póki nie szanują, to dlaczego robić firmę w Polsce? To jest taki idealizm, ja wiem, ale on jest trochę już nieprzyjęty, bo teraz już, dobrze, że póki jest jakaś taka cicha umowa, że rząd, no, przynajmniej nie zwiększa tych podatków, że nie daje trochę żyć, no to dobra. Ale teraz już widać tak wyraźnie, że bardziej się nie da, że o, zacina się podobno, ale i tak dokończę, bo przynajmniej w nagraniu będzie. No już widać tak, że się bardziej nie da, że władza nie cofnie się przed niczym, żeby pozamykać sobie wszystko. No. Chwilowo były zakłócenia dźwięku, bo akurat pewnie dużo ludzi przyszło na raz posłuchać, także sorry, sorry. Albo nas ktoś podsłuchuje. A to niech dobrze. Nie przyszło. Dobrze, dobra, bywa. Sorry, tak się dzieje czasami. No. No powtórzę jeszcze raz, jakby coś. Jakby Skynet przejął kontrolę. Czy to dobrze, że przedsiębiorcy finansują reżim, czy nie? Lepiej to zamknąć. Wiem, że fajnie się mówi, bo to nie ty masz firmę. No wiem, że ja nie mam firmy, no ale gdybym miał firmę, znaczy mam firmę tak naprawdę przecież, ale nie płacę podatków, bo nie zarabiam za bardzo, za dużo w tej firmie. A nawet jak zarabiam, to na tyle, żeby płacić jak najmniejsze. Bo ja nie chcę finansować tego reżimu. No i przecież teraz przedsiębiorca i mówi, bunt, ja się buntuję i cały czas finansuje ten, kto go po mordzie leje. No to co jest z nim nie tak, z tym gościem? Czy on jest naprawdę aż taki nieporadny życiowo, że bez tej firmy sobie nie poradzi? To miała być elita przedsiębiorcy. Tak się to prezentuje, idealistycznie patrząc, to się mówi, że to są ci najlepsi z nas, bo są, powinni przynajmniej być. Ci najbardziej kreatywni, najodważniejsi, najbardziej twórczy, to dzięki im wysiłkom inni mają sobie po prostu pracę tak zwaną, że mają, jakby to się miało coś. Mają umowę, no nie? Jakąś. Mają tak naprawdę święty spokój. Ktoś im powie, co mają robić, da im pieniądze, już. Naprawdę luksus. I to dzięki temu, że ten, kto właścicielem jest, organizował to, wziął kredyty, on nie śpi po nocach, on to organizuje i tak dalej. Tylko dlatego. No. I teraz wychodziłoby na to, że to ten, co to organizuje, to jest normalnie niemal święty. No bo patrzcie, jak się poświęca dla biednych ludzi. Ale tak naprawdę jakoś dziwnie mało ludzi kupuje tą narrację i cały czas są te takie, kupa ludzi uważa, że to są te Janusze, że to są takie, no, takie no, wyzyskiwacze czy coś. No dobra, ja wiem, że oni to też mówią tak, bo nie wiedzą w ogóle, jak się firmę prowadzi, ile to wysiłku, nie? I łatwo im się mówi, bo sami gówno zrobili, tylko przyszli na gotowe. To też może być. Ale gdzieś pomiędzy tym jest chyba racja, że ani nie są przedsiębiorcy świętymi, ani nie są Januszami zamordystycznymi. Ale prawda jest taka, że to oni naprawdę finansują to wszystko. No i czego nie zamykałem? Maradek mówi, Martin, pytasz, dlaczego nie zamykają swoich biznesów? Bo ich biznesy to ich życie. No to właśnie, to jeżeli tak jest, no to teraz to już mi w ogóle nie żal przedsiębiorców. Jeżeli biznes to jest życie, no to ci sorry, ale komuniści mają rację. No to jest jakby powiedzieć, że ja kocham pieniądze nad życie. Ja kocham nie wiem co. Co znaczy biznes to ich życie? Niech zamkną i założą co innego. Wiesz co, jakbym ja miał... Nie łapię. Co znaczy, że... Znaczy to, co... To, albo inaczej. Czy biznes to jest ich życie dlatego, że cieszą się tym, robią tak bardzo, czy dlatego, że zarabiają? Czy to na jakiej zasadzie to jest życie? Utrzymanie życie, czy zainteresowania życie? Bo zainteresowania od zamknięcia biznesu wcale nie znikają. Tylko można sobie je realizować inaczej po prostu. Po cichu czy coś. Bo ja nigdy nie otwierałem wielkich biznesów, bo nie miałem ochoty ani wysiłku, ani właśnie przeznaczać życia na realizowanie wielkich planów. No mogłem pójść całkiem inną drogą, bo lubię robić gry, no ale mogę robić małą grę, robiąc inne rzeczy przy okazji i realizując to, co lubię i swoją pasję, a nie od razu biorąc kredyty i zakładając porządną firmę na tam 20 osób i sprzedając to gdzieś tam, bo jest różnica między realizacją pasji a zarabianiem ostrych pieniędzy. No i gdzieś tutaj przecież zaczyna być widać kłamstwo sobie, przynajmniej jak gdzieś tam widzę, a przynajmniej się zastanawiam, czy to nie jest po prostu kłamstwo wszystko, że przedsiębiorcy to są tacy biedni święci, których teraz się ciśnie. Nie, to są zachłanne typy, zwyczajne, chciwe, zachłanne typy, które w dupie mają wszystko, byleby im dać pieniądze. Może to jest teoria, a może nie. No ja nie wiem. A jak ty myślisz? Weź i zadzwoń i powiedz. No, ale się zastanawiam nad tym, bo prawdą jest na pewno, że to małe i średnie firmy utrzymują ten cały kraj, łącznie z tym zamordyzmem. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii, znam liczbę, to była 53 czy 56% gospodarki tworzą małe firmy. No, one teraz dostają najbardziej po dupie, bo to one są zamknięte i to one nie mogą konkurować, bo duża to jeszcze ma zapasy, a mała no to jest mała, więc Wielka Brytania po prostu powiesiła się właśnie niniejszym z jakiejś kompletnej głupoty, bo przecież to jest, mówię, pół gospodarki. No. A w Polsce, no Polska jest dużo biedniejsza, jeszcze większy odsetek gospodarczy, więcej osób zatrudniona jest w małych firmach, małych i średnich, nie w dużych, tylko właśnie w tych małych. I ci ludzie dalej finansują i już finansują dalej to wszystko. Dlaczego? Nie wiem. Słuchacie Enklawy.
Słuchacie Enklawy.
No, a teraz jak już mowa o piosenkach, mam piosenkę, która z dawnych czasów jest Mariusza i może ona powinna być na najbliższy czas hasłem, żeby jak najszybciej doprowadzić do tej biedy, żeby się coś w końcu zmieniło.
W górę serca, socjal dla wszystkich, w górę serca, socjal dla wszystkich, darmowa edukacja oraz zasiłki, darmowa edukacja oraz zasiłki dla wszystkich, jebać liberałów oraz wolnorynkowców. Dziękuję.
Tak, podziękował Mariusz, a my mamy chwilowo jakieś zakłócenia na łączach, tu zagłuszanie, prawda, reżim zagłusza i tak dalej. No, jak naprawdę, jakieś zwykłe techniczne tam problemy. No dobra, w każdym razie zostawiam was z tą treścią, bo nie widzę chętnych na dyskusję, a może tylko dlatego, że właśnie przy nadawaniu na żywo coś tam się zakłóciło. Poza tym stwierdziłem, że muszę się opanować. Ja muszę mieć godzinę audycji, nie może być za długa, bo się ja męczę, ludzie się męczą i tak dalej. Jest przesyt, a powinien być niedosyt. No i tak zostawię taki niedosyt, chyba że ktoś właśnie chce zadzwonić. A jak zadzwonić? Przez Skype na enklawa.net albo telefonem 221-228-104. No. No i nie podoba mi się to, że ja tak przedsiębiorców widzę, bo ja wolałem widzieć ich jako świętych bardziej niż jako chciwych takich skrudży. Skrudży? Było takie słowo, tak? No. Ale serio, ja bym był za tym, żeby pozamykali. Weźcie to, naprawdę zamknijcie, no. Zresztą nawet jeżeli z miłości do pieniędzy ci ludzie robią te swoje interesy i doją tych pracowników, nie dając ich pięknych, wypasionych umów o pracę, tak naprawdę śmieciowe zupełnie, bo przecież połowa pieniędzy idzie do śmieci, do ZUS-ów i różnych takich, to nawet jeżeli, to powinni tak to zamknąć, póki jeszcze jest co zamykać. Przecież ich rząd dobije tymi restrykcjami, Przecież to się nigdy nie skończy, póki nie upadną. Teraz jak się zamkną, to przynajmniej nie będą tracić, ograniczą straty. A jak będą to ciągnąć, to co? Nadzieja jest, że co się właściwie stanie. Bo ja nie widzę nadziei, że będzie lepiej. Dobra, telefon, cześć.
Cześć, Artur z Lublina. Sprowokowałeś mnie, ty prowodyże jeden.
Masz firmę, chcesz zakładać?
No chcę zakładać.
Utrzymywaczu reżimu.
Ty też utrzymujesz, bo masz nie. firmę.
Ale ja nie płacę podatków. No nie.
No może nie w Polsce.
Nigdzie nie płacę podatków, bo prowadzę swoją własną księgowość, znam prawo i płaci się podatki dopiero do jakiegoś tam poziomu firmy. To jest za mała firma.
Ale to właśnie, nie myślisz, że inni przedsiębiorcy robią tak samo jak ty?
Nie, też, oni są więksi.
Kombinują i tak dalej.
Po pierwsze, w Polsce się nie da za bardzo, bo to jest tak zorganizowany system, że zakłada się, że każdy kradnie przedsiębiorstwo. Masz pieniądze, kradniesz i od razu się tak traktuje. I od razu ci zabierają pieniądze, zanim sprzedasz jedną marchewkę, to już płacisz 1000 co miesiąc na ZUSy, to księgowości, swoją drogą. Podatki. No właśnie.
Aczkolwiek słyszałem o kilku udanych próbach wypisania się z ZUS-u. Że tak powiem, co prawda batalia była dość długa, ale się udało.
No tak, i kosztowała więcej niż pewnie ZUS przez 5 lat, nie?
No. Pewnie tak. Ale tego nie wiem akurat. Natomiast chciałem zauważyć, panie prowokatorze, że Polska również się powiesiła i się wiesza jeszcze bardziej.
I to jak?
Bo skoro Polska zamyka gospodarkę, a zamknęła na 100%, że tak powiem, no nie wiem czy wszystko, ale jeszcze branża IT powiedzmy jakoś się tam może trzyma, ale też niestety podupada. No bo IT robią dla ludzi niekoniecznie z IT, nie? Także no. Właśnie tu jest wszystko ze sobą powiązane, więc jakby nie masz co krzyczeć na przedsiębiorców, po prostu Polska
się
sama wiesza.
No tak, ale krzyczę na tych, co to utrzymują wszystko, no przecież to z ich pieniędzy idzie. Pały, gazy, maski dla ZOMO.
A co, myślisz, że nikt poza przedsiębiorcami podatków nie płaci?
No nie miałby z czego przecież, jakby nie miał pracy u tych przedsiębiorców.
Aha, w tym sensie.
No tak.
No jestem ciekaw, czy sektor publiczny by wydolił, gdyby przedsiębiorców w ogóle nie było wątpię.
No nie musi być ciekawi, bo ten eksperyment trwał 50 lat, nazywał się Polska Rzeczpospolita Ludowa.
No tak,
zresztą powiem coś tam się udało.
On się nigdy nie zakończył, bo wciąż na przykład Polska ma bardzo dużo, znaczy nie wiem czy bardzo dużo, ale spory procent tych spółek Skarbu Państwa.
No około połowa. Tak, ale to są głównie duże firmy i dobra, no nie wiem, nieważne, nie, czy się zakończył, czy się nie zakończył. Ważne, że idzie w tą samą stronę, w której już to było. Jakby się, bo nie widzę żadnej alternatywy niż prowadzenie komunizmu.
No dobra, ale to nie krzyczy na przedsiębiorców, bo oni są... że tak powiem, mam wrażenie, nie do końca winni, tym bardziej, że rząd prędzej czy później musi się zorientować. Nie, tylko nie wiem, chyba też po prostu ile wody w Wiśle, Bystrzycy czy jakiejś tam innej rzece upłynie, że po prostu zamykając gospodarkę, pozbawiają się wpływu do budżetu.
Tak, ale powiedz mi, jak się ma zorientować ten rząd, kiedy firmy, które już są zbankrutowane, koniecznie chcą nie bankrutować, jadą na kredytach w nieskończoność, przedłużając ten stan. Przecież z danych wynika, że firmy wcale tak znowu nie bankrutują, bo nie bankrutują. Znaczy one są bankrutami, nie, już są pod kreską, już nie mają szans, ale oni dalej nie odmawiają bankructwa, zamykania firm, jakby mieli nadzieję, że nie wiadomo, co się stanie. To czemu rząd ma w ogóle widzieć, że coś jest nie tak z przedsiębiorcami? No przecież sobie radzą.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o małe firmy, no to raczej one już się zwinęły albo są w trakcie.
No nie, bo mówię, większość, 75%, to by 75% pracowników nie miało pracy, bo tyle zatrudnia się w małych firmach, małych i średnich.
No, wiesz, jeszcze tarcza.
Nie masz, no nie rozśmieszaj mnie. No, takie grosze jak w Polsce, no co ty?
Nie, no jaja sobie robię.
W Polsce tarcze. No, nie. Nie ma tarczy, no. Nie wiem, czemu ci ludzie utrzymują te firmy naprawdę, kiedy cały czas tracą? Znaczy, Bo to ja rozumiem, że to nadzieja jest taka, że o, odwróci się.
Czy
ale
wiesz, myślę, że to jest tylko nadzieja. No z drugiej strony może to jest to, że no to przecież ten biznes to jest jedyna ich praca, tak? Że tak powiem, w to włożyli cały swój, nie wiem, majątek.
No i nie chcą go uratować?
Siły, czas i tak dalej. I może, no właśnie, może chcą go ratować.
No nie chcą go ratować.
Ten biznes.
Chcą go Wiesz co, bo wszystko, co zarobili, oni teraz przeznaczają na to, żeby tracić. Zamiast zamknąć, zainkasować pieniądze i pomyśleć o czymś innym. Wiesz co, to są tak
ale
jak,
widzisz,
jak dobra, Żydzi
to
przed Holokaustem.
Poza tym.
No na pewno nie prowadzić firm. Robić nielegalnie rzeczy. Lub usługi
no,
po cichu.
Sposób. No właśnie, nie?
Haduj na lewo.
Nie robić, nie prowadzić firmy, jak to się mówi, legalnie, tak?
Oczywiście, znaczy robić coś, ale po cichu, a nie utrzymując rząd, który jest przecież zamordystyczny. Przecież to już jest praktycznie totalitaryzm, to co w tym my teraz żyjemy. On jest niby tymczasowy, ale jakoś dziwnie pół roku trwa ten totalitaryzm.
Nie, no, zgadzam się, że to jest totalitaryzm, ale mi się wydaje, że przynajmniej w Polsce, no nie wiem, no ja znam przynajmniej kilka przypadków, gdzie nigdy nie było tak, że jeśli chodzi o firmy, że nigdy te firmy nie zaczynały się legalnie, tak? W sensie zawsze zaczynało się to gdzieś pokątnie, szara strefa, dopiero kiedy ludzie mieli jakieś już pieniądze, jakichś klientów, dopiero to zakładali firmy, nie?
No nie wiem, czy tak dalej to działa, bo
teraz
w latach 90.
w drugą stronę, tak?
No trzeba
no,
właśnie
tak,
pójść, tylko
na pewno to tak funkcjonowało.
Czyli ludzie mają ciągle nadzieję, że to jest państwo prawa. Tu już nie ma państwa prawa. Jest rozmontowane do reszty. Prawo nie działa, no. Nie funkcjonuje. W ogóle nikt nie słucha. To jest prawo siły już teraz. To jest klasyczny, normalnie totalitaryzm z jakimiś oligarchami na górze, którzy dekretami rządzą krajem. I sądy w ogóle już nic nie mają do gadania. Nikt się nie trzyma ustaw. Konstytucję każdy ma oficjalnie w dupie głęboko. Nawet jeżeli sądy jeszcze funkcjonują, to funkcjonują tak ślamazarnie i wolno, że jest równie dobrze mogłoby ich nie być. Wszystko jedno.
Znaczy, w ogóle to ja w szarą strefę jak najbardziej popieram i myślę, że może faktycznie w takiej sytuacji, w takim totalitaryzmie łatwiej byłoby do tej szarej strefy teraz przejść.
No,
bo kto się teraz będzie tym przejmował w zasadzie, nie?
No właśnie. Także namawiam.
To jest wskazówka po prostu. Faktycznie.
Same plusy.
Czyli widzisz, czy źle to powiedziałeś. Nie zamykajcie firmy, tylko przejdźcie
zamykajcie.
Do szarej strefy.
No to samo, nie? No coś no musisz robić w życiu. No przecież. Ja mówię, zamknij tą firmę totalnie i rób coś tam sobie, ale ludziom, ale no już normalnie jak człowiek po cichu, a nie finansuj reżimu totalitarnego, bo teraz to jest, no serio, to jest wybór prosty. Czy chcesz utrzymywać ten rząd? Bo bycie legalnym
nie,
oznacza...
Nie, no pewnie, że nie chcę.
No właśnie.
Dlatego
ja też
nie zakładam firmy, znaczy i pewnie jeszcze długo nie założę. No.
No.
Dlatego, znaczy raz, że nie mam też jakichś tam, powiedzmy, no tylu klientów, tak, żeby mieć pewność, że się utrzymam na legalu, ale nawet gdyby, no to faktycznie to co się dzieje obecnie, to nie zachęca do zakładania legalnej działalności.
Jak to miło powiedziałeś, nie no, nie zachęcać, to nie zachęcało już od 70 lat, nikt nie zachęcał. A teraz to jest po prostu jakby...
Dyplomatycznie to zabrzmiało, tak.
Nie, to co jest teraz, to już trzeba być naprawdę głupim, żeby teraz otwierać firmę, kiedy po prostu już jest jasne, że rząd robi wszystko, żeby pozabijać wszystkie firmy. Czy z intencją taką, czy z inną, to ja nie wiem, ale tak robi właśnie. I to w całej Europie.
Ja powiem tak, w czasach transformacji też to się opłacało na legalu, bo że tak powiem, ludzie nawet na tym nieźle wychodzili.
A no teraz, nawet nie
teraz to faktycznie już proszę.
No.
Nie dogarniecie.
Tak się przyzwyczaili wszyscy, że tak ciepło im było na tych wszystkich, że tak legalnie, że taki święty spokój, a teraz, no ja wiem, że jest taki opór, żeby do podziemia zejść, ale
jest
legalnie robić taki fajny luksus, że wreszcie jestem porządny,
to,
wreszcie. Nikt się mnie nie przyczepi.
Że płacisz ZUS-u 1000 zł czy więcej, tak. Plus VAT, plus...
Tak, ale za to nikt się nie przyczepi, nie muszę unikać, uciekać. To jest fajne uczucie.
W tym sensie. No. Może i tak, no nie wiem.
Tak. No,
Na razie jestem nie wiem, czy na nielegalu. No nie, umowy mam legalne.
No. W każdym razie, no trochę odpuszczam, a trochę nie, ale nie przekonałeś mnie, żebym zmienił zdanie. Nie, przekonaj mnie bardziej. Dawaj, próbuj, zrób coś.
Nie wiem, czy...
Chcę być normalny.
Ja robię, właśnie nie przekonuję, tylko pracuję.
No dobra. No. Ale miałbyś wyrzuty sumienia, jakbyś płacił podatki, czy nie?
Właśnie, nie wiem, znaczy, wiesz, ja w ogóle uważam, że podatki to kradzież, ale nie wiem, co by... Wiesz, to jest kwestia, ja myślę, że w Polsce to jest kwestia czystego rachunku. No. Czy bardziej mi dopieprzą, jak nie płacę podatków i dopieprzą mi tak, że nie pozbieram się, bo nie wiem, skąd wezmę pieniądze na te wszystkie kary.
Jakie kary?
No chociaż nie wiem, jak nielegalna działalność.
Nie ma. Właśnie to jest najbardziej absurdalne w Polsce, że kary dostajesz tylko jak jesteś zarejestrowany i jak cię znajdą, jak sam się do nich zgłosisz. Jak cię nie zgłaszasz nigdzie, to nikt cię nie szuka nawet. Jeszcze pamiętasz, kiedyś podcasterzy, bo tam od 2005 roku prowadzę jakieś podcasty i były te rozmowy, czy puszczać muzykę, czy nie, legalnie, czy nie.
Tak,
no i zaczęli ludzie,
nie.
Niektórzy powiedzieli, pieprzyć to wszystko, puszczam sobie i w dupie mam, czekam aż po mnie przyjdą. No, jak każdy, kto puszczał, nikt nigdy nie przyszedł. Ani jednego przypadku nie było, że przyszedł ZAIX jakiś czy inne tam spawy i się zgłosił. Ci ludzie nawet nie wiedzieli, że istnieje internet. To jacyś inni maniacy legalności, jak Borys Kozielski, zaczęli chodzić do ZAIX-u, wywiady robić i pytać, jak tutaj się zarejestrować i jak im dać pieniądze. A ten ZAIX robił wszystko, żeby w ogóle nawet nie brać tych pieniędzy, bo oni się bali, to byli stałe, zmurszałe dziady, nie dali żadnych ułatwiających narzędzi, nic w ogóle, same utrudnienia.
No w ogóle ja pamiętam, że była taka fala w podcastingu, żeby używać tej muzyki tak zwanej podsafe, tak? Czyli bezpiecznej dla podcastów. Czyli
no dalej jest to.
Nieznanej, jakiejś rzadkich... mało znanych artystów, którzy publikują taką muzykę.
No tak, no, ale ogólnie wniosek jest taki, że kto się nikt nie wychylał, nie zgłosił, nie rejestrował, nigdzie ten miał święty spokój. A po dupie dostają zawsze ci, którzy się zgłaszają, meldują, rejestrują, zapisują i tak dalej. No. Jak się nie zgłosisz, to cię nikt nawet nie szuka, bo cię nie znajdzie. Jak się zastanawiam, czy to jest w ogóle dobry pomysł mieć prawo jazdy. Nie masz prawa jazdy, to nie masz problemu.
No nie,
masz prawo jazdy, to...
Jakiś czas temu było że w Polsce lepiej nie mieć prawa jazdy.
No właśnie.
Maksymalna kara czeka bodajże 500 zł.
500 zł, tak. No dokładnie.
No. A jak masz prawo jazdy, to wszystko mogą ci zrobić.
No właśnie.
Zaprosił samochodem. Wiesz co, może masz rację.
To samo z firmą.
To samo z firmą.
Po prostu ta Polska jest zrobiony i tak już od lat był tak zrobiony kraj, żeby zachęcać do kradzieży, cwaniakowania, bandytyzmu, no wszystkiego co najgorsze. Ale no teraz to już się zrobiło już jakby wprost. To już jest sukces po prostu, no. Zachęcamy ludzi, żeby
kombinowali. Ale wiesz co, ja myślę, że to, że tak ludzie wszystko chcą na legalu, nie wiem, czy to nie jest trochę wiesz, robota mediów takich na przykład, że pamiętasz, nie wiem na ile, jak dawno oglądałeś telewizję, mi się czasami zdarza, jak bywam powiedzmy w mieście rodzinnym, że zawsze umowa o dzieło to jest śmieć, tak? To jest mowa śmieciowa.
Tak się...
To jest najgorsza rzecz, jaką można w ogóle to jest taka jazda na tym, nie? I teraz każdy, kto to faktycznie trochę myśli, że tak powiem, nie pomyśli, że ta umowa tak naprawdę daje większą wolność, tylko po prostu...
No, i tak się ściema taka...
Że nie masz tego jakiejś tam tego stażu pracy ci niezliczany. Po co ci staż pracy zliczany?
Ja nie wiem, to działają staże, czy nie działają. Wszystko jedno. W Wielkiej Brytanii sytuacja jest inna, bo tutaj system jest sprawniejszy, ale bardziej chodzi o to, że jest tak skonstruowany, że zabiera ci pieniądze dopiero jak je masz. I zachęca się, tu system zachęca do legalności, bo to nie jest ani trudne, ani kosztowne, ani nie grozi, że podstawiasz się pod kontrolę czy coś, bo ich no nie ma. Z jakimś mózgiem do tego podchodzi. I dopiero to jest pierwsza od dawna sytuacja, jak ten lokalny cesarz bierze i teraz firmę zamyka czy coś. Przecież nigdy się tego nie zdarzyło. Znalazłem też informację, że w Wielkiej Brytanii zebrało się chyba coś 20, coś koło tego pastorów, może 40, jakaś taka liczba, nieduża dosyć, I zaczęli protestować, mówiąc przeciwko zamykaniu kościołów, mówiąc, że nigdy w historii Wielkiej Brytanii nie były zamknięte kościoły. Rząd nie zamykał kościołów. Mają rację, nigdy tak nie było. I zwróć uwagę, albo może wy wszyscy, że to była tak nieliczna grupa tych pastorów, no bo przecież w Wielkiej Brytanii jest ich wpierony, tych wszystkich pastorów jednak i kościołów, mimo że to takie resztki z historii. Ale była, mówię, taka nieliczna jakaś grupa ewangelicznych pastorów, co w ogóle wydała jakiekolwiek oświadczenie. Już nie mówiąc o tym, żeby się zbuntowali, nawet się nie buntowali, ale przynajmniej coś głośno powiedzieli ci ludzie. No, tyle dobrze. No.
Więc... Tak.
Przynajmniej no, tyle, ale to taka jakaś odsetek. Muszę tego poszukać, tak, nawet to ile to ludzi słabo było.
No. Wiesz, z drugiej strony, a propos jeszcze tych przedsiębiorców, to mi się wydaje, że każdy, kto ma swój biznes już taki naprawdę prosperujący i widzi, co się dzieje, no to próbuje kombinować, jak tylko może, więc ja wcale się nie zdziwię, jeżeli twój apel nie jest już apelem w jakiś sposób spóźnionym.
Zobaczymy. W każdym razie, no ja, ale ja powtarzam, przedsiębiorcy, zamknijcie to w cholerę. Dajcie rozpieprzyć się temu krajowi gospodarce, przynajmniej na jakiś czas, bo tylko tak rząd może zobaczyć, że zniszczył gospodarkę, bo po prostu czasem nie można ratować, o to mi chodzi, że ratując robisz tylko gorzej. Musi być źle, zanim będzie dobrze. No. Daj się, zamykaj to wszystko.
To lepiej to rozpieprzyć, tak, akurat prawda.
No, nie chcą cię, to nie pchaj się po prostu. Nienawidzą cię jako przedsiębiorcy, to nie bądź przedsiębiorcą. I że se gdzie indziej rób co innego. Nie chcą cię, to nie. Ja zacznę robić w Polsce interesy, ja otworzę tam firmę, jak dopiero jak rząd będzie naprawdę przyjazny. Ale nie jest. I ja nie będę... Wali mnie nie to, że oni jakieś city, srania czy inne wymyślają, estońskie, bo to wszystko jest przecież gówno. Jak się czyta o konkretnych... o tym, jak konkretnie te ułatwienia wszystkie dla przedsiębiorców rządy w Polsce robią, to przecież to jest kpina. Póki mnie to nie przekona, to ja nie zakładam żadnego legalnego interesu w Polsce.
To nie są żadne ułatwienia, wiesz.
No pewnie, że nie. No,
ułatwienia to masz, nawet w takich Chinach masz chyba większe ułatwienia, bo sami nie wiem, jak jest teraz, ale już dawno chyba w ogóle ten blok już nie istnieje. Teraz oni tam chyba coś innego robią. Raport z państwa środka, to pamiętam taką historię, że tam gościu założył biznes, miał niby sprowadzać coś z Polski do Chin, no i miał swój sklep w ramach jakiejś tam galerii, ale się okazuje, że facet, właściciel tej galerii, nie zgłosił do urzędu, w ogóle jeszcze nie zarejestrował nic, nie? To poszedł Polak do urzędniczki i się zapytał, co ja mam w takiej sytuacji robić, no bo nie mogę zgłosić swojej działalności jako część tej galerii, żeby póki ona nie będzie zarejestrowana. To urzędniczka powiedziała, jak to co? No handluj.
No, to jest podejście też brytyjskie. No, kłaniam, no rób, nie?
No. No rób,
będziesz płacisz podatki, jak będą do płacenia. Teraz rób, nie przejmuj się takimi. To się naprawi, to się załatwi. To... No. I tyle. To dziękuję bardzo za telefon. To był dobry telefon.
Cześć.
To był Artur. Już nie można dzwonić, bo ja już sobie idę. To słuchaliście Radia Enklawa i audycji Melina na żywo. Ja powiem, że w listopadzie Enklawy wspiera Mac Minik. Brawo! Gdzie są brawa? No to miało być brawa. Ej, nie mam braw. Serio, zawsze miałem brawa pod ręką, a teraz mam tylko takie dziwne inne rzeczy, na przykład.
I to jest kurwa skandal.
Oburzający.
To nie jest oburzające. Jest bardzo dobrze, że Mac Minik wspierał Enklawę, albo Radek. Radek dał w ogóle jakiś taki wór pieniędzy, że prawie mnie przygniótł. Ledwo mogłem powstać pod tym worem pieniędzy. Dzięki bardzo, Enklawa się może rozwijać i te projekty. I jak widzicie, jest audycja znowu na żywo co tydzień i coraz więcej ludzi słucha. Bardzo mnie to cieszy i może będą nawet coraz lepsze rozmowy. Także dzwońcie za tydzień i co tydzień. W poniedziałki o 21:00. Ja wiem, ludzie się muszą przyzwyczaić, że jest co tydzień, że jest na żywo. I wiecie co? Ja bym chciał naprawdę, żeby w cholerę skończył się ten głupi temat covidowy, bo już mnie to wnerwia. Ale nie mogę nie mówić o tym. Przecież to jest najważniejszy temat od dobra, drugi w kolejności po temacie długu publicznego, który ten cały świat współczesny się zawali pod tym ciężarem, no nie? No ale dobra, no ten COVID był bezpośrednią przyczyną tego, że zapanował, wszędzie włącza się normalnie totalitaryzm, nie? I okazuje się, że ta wolność w Europie, ona była tylko pozorna. Wystarczy jeden impuls, jeden powód, żeby nagle ci dla naszego dobra rządzący odkryli, że mogą robić z ludźmi wszystko. I wystarczy tylko uzasadnić to. I wystarczy, żeby media wyczuły sensacje i postraszyły, nie? I można wykorzystać łatwo systemy krajów demokratycznych do tego, żeby przejść nagle na zarządzanie kompletnie totalitarne i zamordyzm pełny. Przejście w ogóle było tak jakieś, tak łatwe, że mnie to przeraża. Za chwilę to może być kompletnie Związek Radziecki. No patrzcie sobie, we Francji jest godzina policyjna. Serio, godzina policyjna. Jak za okupacji w Warszawie w 1939. Nie możesz wyjść z domu po 10:00 bez przepustki. Przepustki do wychodzenia są. Ausweis bitte. Normalnie jest wojna? Czegoś nie zauważyłem. I ludzie no, nie buntują się masowo. Pozwalają, buntują się, ale małe, nieliczne grupy i media tak samo jak w każdym systemie totalitarnym od razu napierdzielają na każdego, kto się buntuje, że to oszołom, że to świr i że to jakiś super prawicowiec, a najlepiej terrorysta i że egoista i że nie lubi babci. Przecież to jest to samo. I przejście było tak łatwe w ogóle. Nagle jakoś tak płynnie. Nie jest szok? No, mam nadzieję, że nie będzie wreszcie o tym COVID. Także może nowy temat będzie. Możliwe też, że była za tym jakaś dziwna ściema i że plan był od razu, żeby zrobić szczepionkę po jakimś czasie, żeby tą minę łatwo można rozmontować, bo się pojawia nagle z dupy znienacka, ma super wyniki i w ogóle nie wiem o co chodzi, nie chcę, a może chcę, a może nie chcę wiedzieć. Wolę nie wiedzieć, bo jak będę wiedział, to będę musiał powiedzieć, a potem jak będę mówił wariackie teorie, to mi nikt nie uwierzy, a ja sam zacznę myśleć, że mnie się samego nie da słuchać już. Dobra, koniec. Wychodzę. Na razie do następnego odcinka audycji. Cześć.
Co mi się tu rozsiada? Proszę stąd wyjść.
Ach, szkoda kurwa gada. Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
Dziękuję państwu. Dobranoc.